Wyborczej. Przy telefonie Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Co możemy powiedzieć o tej kampanii, że tak zacznę od ogólnego, nieszczegółowego pytania, bo to już koniec, jakiś temat ciekawy się pojawił, poza tym, że żaden kandydat nie chciał podatków podwyższać. To chyba była innowacja w kampanii.
Ja mam nadzieję, że ta kampania się już kończy się i całe szczęście się kończy, bo ten festiwal populizmu, który się przez ostatnie dwa tygodnie rozlewał, był dla ekonomisty po prostu nie do zniesienia. Kandydaci, których obie partie przez ostatnią dekadę sławiły się generalnie podnoszeniem podatków, zapowiadali, że podatków podnosić nie będą.
Ale będą nowe programy społeczne.
A równocześnie dokładnie obiecywali nowe transfery socjalne, nowe wydatki i żaden z nich nie powiedział, jak zamierza je sfinansować.
Ale znaczy, że myśmy jako dziennikarze dali ciała, że nie udało nam się wywnioskować ani wziąć pana Duda, ani pana Trzaskowskiego i powiedzieć, to się nie da. Nie da się obniżyć PIT-u, podnieść kwoty wolnej od podatku, sfinansować emerytury dla matek i jeszcze nie podnieść innych świadczeń. No się nie da i nam się tego nie udało zadać.
Nie da. Prawdę mówiąc, no zadanie mieliśmy utrudnione, ponieważ odbyła się w końcu jakaś debata, bo przyznam się, że nie śledziłem w ostatnich dniach. Nie odbyła się.
Nie odbyła się.
Nawet jeżeli kandydaci nie chcą nawet rozmawiać między sobą, żeby wyborcy mogli sobie wyrobić opinię, no to nie dziwi się, że nie chcą rozmawiać z dziennikarzami.
Ale były jakieś konferencje, takie pytania padały i rzeczywiście politycy nauczyli się nie odpowiadać na pytania i zawsze mówiąc albo 8 ostatnich lat, albo 5 ostatnich lat i na tym się odpowiedzi. Także na takie pytania o finansowanie programów kończyły.
A mi się wydaje, że przede wszystkim po wyborach o czym dyskutowano w kampanii okaże się w ogóle nieistotne, ponieważ w obecnej sytuacji finansów publicznych mówienie o jakichś nowych wydatkach jest po prostu czystej wody szaleństwem. To jest kompletna fantasmagoria. Ponieważ przy takiej poziomie, takiej skali załamania koniunktury gospodarczej, również dochody budżetu państwa muszą wyglądać katastrofalnie. Niestety nie poznaliśmy przed wyborami danych i pewnie poznamy je dopiero po wyborach. Teraz wyzwaniem jest uniknięcie uderzenia w próg 60% długu w relacji do produktu krajowego brutto. I o tym powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, na czym wydawać pieniądze odebrane, na co wydawać pieniądze odebrane obywatelom w postaci podatków.
A to zajmijmy się na chwilę Rafałem Trzaskowskim, bo zdaje się, że jego propozycje, jego narracja była przynajmniej dla mnie ciekawsza. Nie to, żebym jakoś popierał, bo nie to moja rola dziennikarza, żeby kogoś popierać, ale budziła moje emocje, no bo z jednej strony była ta deklaracja więcej transferów społecznych czy socjalnych, żadnych nowych podatków i narracja o dziurze Morawieckiego i o ukrywaniu danych. Na ile tu dużo jest prawdy w tym twierdzeniu, że rząd jakoś celowo ogranicza nam dostęp do wiedzy o stanie finansów publicznych?
No niestety trochę w tym jest prawdy, gdyż rzeczywiście statystyki dotyczące chociażby wykonania budżetu państwa pojawiają się nieregularnie, pojawiają się z coraz większym opóźnieniem, są bardzo wybiórcze. Premier Morawiecki na przykład rzucił jedną dosłownie cyfrą o wynikach za czerwiec, natomiast nie wiemy, jaka jest struktura tych przychodów. Wiemy najprawdopodobniej, czyli wiemy, przypuszczamy, że za tą dodatnią dynamiką w znacznej mierze stał transfer zysku po prostu z Narodowego Banku Polskiego.
Ponad 7 miliardów złotych.
Tak, ale nie wiemy, co się dzieje z ściągalnością, z wynikami spływami podatkowymi. To po pierwsze. Po drugie, zwłaszcza w przypadku VAT-u, no Ministerstwo Finansów ma możliwość stosowania takiej kreatywnej księgowości. Może coś przesunąć na inny miesiąc, coś cofnąć. To jest ta kreatywna księgowość, jest po jednej stronie, ale jest też po stronie podatników, którzy w ramach tych wszystkich tarcz otrzymali możliwość opóźnienia płatności podatkowych i być może te opóźnione płatności, które nie trafiły na konto urzędów skarbowych w kwietniu czy maju, trafiły w czerwcu. I tak naprawdę, no, znając, nawet jak poznamy te dane za czerwiec, to nadal niewiele będziemy wiedzieli. Tak naprawdę trochę mądrzejsi będziemy dopiero we wrześniu i październiku, jak zobaczymy te dane w kilka kolejnych odczytów, kolejnych miesięcy, i będziemy mogli wyciągnąć wnioski, uśrednić to jakoś, zobaczyć, o ile te dochody państwa spadły.
Z drugiej strony Rafał Trzaskowski dzisiaj na konferencji prasowej brzmiał i mówił o tym, że że Komisja Europejska przewiduje recesję w Polsce w skali 4,5, no powiedział o 5, ale akurat tutaj odpowiedni wskaźnik to jest 4,6% recesji, jeśli chodzi o PKB w Polsce, tylko że nie dodał, że to jest najniższa recesja w skali całej Unii Europejskiej. Na ile Polska, na ile polski rząd radzi sobie w tym globalnym kryzysie? Pana redaktora zdania.
Moim zdaniem rolą rządu nie jest pudrowanie wskaźników makroekonomicznych, dbanie o tym, żeby one były krótkookresowo trochę lepsze niż inaczej by nie były. Co do prognozy Komisji Europejskiej, rzeczywiście to jest, Polsce się prognozuje najmniejszy spadek PKB w całej Unii Europejskiej. I o ile w poprzednich latach Komisja Europejska była na ogół bardziej pesymistyczna względem polskiej gospodarki, niż to się później okazywało, to tutaj obawiam się, że ta prognoza jest zbyt optymistyczna. I czy ten optymizm nie wynika aby z tego, że będą jakieś nowe fundusze europejskie dzielone w zależności od tego, jak kto źle wypadł w czasach tej epidemii. Czyli im większy spadek PKB odnotował, tym może dostać więcej pieniędzy. I zastanawiam się, czy to nie jest jakaś tutaj taka rozgrywka. Natomiast no, mi się wydaje, że ta prognoza jest bardzo optymistyczna. I jeśli się ją uda zrealizować, to będzie nieźle. Pamiętajmy, że drugi kwartał, przepraszam, tak naprawdę możemy spisać na straty. No, załamanie koniunktury było absolutnie bezprecedensowe, nienotowane przynajmniej po 91, 92 roku, odkąd mamy porównywalne statystyki. Teraz mamy taki okres, powiedziałbym, dynamicznego ożywienia, czy ożywienia to za duże słowo, odbicia z bardzo niskiej bazy. Jeżeli popatrzymy na wzrosty czy sprzedaży detalicznej, czy produkcji przemysłowej miesiąc do miesiąca, no to one w maju były imponujące. Ale z kolei, jeśli zobaczymy sobie na statystyki roczne, no to sprzedaż detaliczna była, pomimo tego odbicia, wciąż o prawie 8% niższa niż przed rokiem. Produkcja przemysłowa o 17% niższa niż przed rokiem. To maj. Mamy dane za czerwiec, które wciąż pokazują takie tak zwane miękkie dane, czyli bazujące na ankietach z przedsiębiorstw, że te nastroje i koniunktura w polskim biznesie wciąż jest głęboko recesyjna. Także moim zdaniem liczenie na to, że oczywiście ten trzeci kwartał przyniesie wzrost PKB względem drugiego, ale wciąż będziemy głęboko na minusie w skali roku i o tym powinniśmy chyba pamiętać.
To jeszcze jeden temat, trochę pozakampanijny, ale który pewnie będzie wyznaczał naszą rozmowę taką ekonomiczno-polityczną w najbliższych tygodniach, miesiącach, o czym już pan redaktor wspomniał. Kwestia progu zapisanego w Konstytucji zadłużenia 60% w relacji do PKB długu. Już się pojawiają głosy i to jest z bardzo bliskiego otoczenia premiera, chociażby Polski Instytut Ekonomiczny, czy taka fundacja, czy instytut badawczy.
Powiedzmy sobie wprost, to jest instytut rządowy nominowany przez premiera, więc to tak jest głos rządu.
To jest głos rządu i kilku innych ekonomistów, że trzeba od tego odejść, że teraz jest czas na znacznie głębsze zadłużanie się niż te 60%.
Powiem tak, zacznijmy od prostej matematyki. Na koniec 2019 roku, według danych Eurostatu, czyli jak się sumuje ten cały dług publiczny, też wypchnięty tam, zamieciony pod dywan, to mieliśmy go w relacji do PKB 46%. 46% długu w relacji do PKB. W 2020 roku będziemy mieli przynajmniej 10% PKB deficytu. Tyle pieniędzy zabraknie w sektorze finansów publicznych, trzeba pożyczyć. Po trzecie, nominalny PKB, jeżeli zakładamy, że spadnie nam realnie o 5%, no, dodajmy do tego z jakieś 2-3% inflacji, to nominalny PKB nam spadnie. No, co to oznacza? To oznacza, że na koniec tego roku będziemy mieli dług publiczny do PKB na poziomie 56-58%. No i co to oznacza? To oznacza, że przyszłoroczny budżet tak naprawdę powinien być bez deficytu. Albo z bardzo małym deficytem. I teraz jaki jest wybór? Rządzący mogą uchwalić budżet bez deficytu, tylko że budżet bez deficytu przy takiej koniunkturze gospodarczej oznaczałby ostre cięcia wydatków lub podwyżki podatków, także niemałe. To jest jedna opcja, no bardzo dla rządzących nieprzyjemna, bo prawdopodobnie oznacza spadek poparcia. Na szczęście żadne wybory nam nie grożą, chyba, teoretycznie. A drugą opcją jest po prostu złamanie konstytucji. Oczywiście to złamanie konstytucji to nie wyjdzie tak, że premier powie, a my ten papier to sobie wsadzamy gdzieś, i olewamy 60%. Nie, to się odbędzie inaczej. To znaczy zmieni się definicja tego długu publicznego. Zresztą już teraz połowa tego rocznego deficytu jest upchnięta w Polskim Funduszu Rozwoju czy w Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli tak naprawdę w agendach rządowych, ale pozabudżetowych. To oczywiście Eurostat, Unia Europejska, on to wliczył deficyt, ale na potrzeby polskiej konstytucji może to przejść. Natomiast no, nie zostanie to niezauważane przez zagranicznych wierzycieli Polski i o tym trzeba pamiętać. Ich się tak łatwo oszukać nie da.
No chociaż po co nam teraz wierzyciele, skoro mamy Narodowy Bank Polski?
No właśnie, i tu dochodzimy do ostatniej sprawy. W tej chwili Narodowy Bank Polski, no moim zdaniem wbrew konstytucji, bo konstytucja zabrania finansowania deficytu budżetowego z banku centralnego, tak naprawdę no, prawdopodobnie dodrukował jakieś 100 miliardów złotych. No 80, do końca miesiąca będzie 100. Póki co to uchodzi, no bo w cudzysłowie wszyscy tak robią, giniemy w tym tłumie. No, ale podejrzewam, że w przyszłym roku powoli od tych programów się będzie odchodzić. I co? Jeśli my z nimi zostaniemy, no to nasz fang zostanie wystawiona wartość polskiego złotego. Już od kilku tygodni trwa dyskusja jak to o tym, że Rada Polityki Pieniężnej chciałaby słabszego złotego. No pytanie, jak bardzo słabszego? 5 złotych za euro? Może 6, a może 7? No kto wie, jak się już raz tak walutę, że tak powiem brzydko, zeszmaci, to bardzo trudno jest potem ją odszmacić. To na przykład pokazują przykłady Turcji, gdzie ta waluta osłabiła się i cały czas pozostaje słaba. No i nie... Nie pomogły nawet bardzo wysokie stopy procentowe.
I tu jest kłopot. Zobaczymy, jak rząd
Pamiętajmy, że to jest zawsze czyimś kosztem. Jak to mawiano, w gospodarce nie ma darmowych obiadów. Ktoś zawsze będzie musiał za to zapłacić. To nie jest tak, że NBP ma cudowną maszynkę do drukowania pieniędzy i może drukować bez konsekwencji. Nie. Te konsekwencje się kiedyś pojawią. Ja się obawiam, że odczujemy to wszyscy na własnych portfelach w postaci po prostu osłabienia waluty, wyższych notowań walut i wyższej inflacji cenowej, czyli wyższych kosztów życia.
Chociaż z drugiej strony niższa waluta, żyjemy w epoce wojen walutowych, to też lepsza dynamika eksportu i może płytszy siłą rzeczy realny kryzys.
No, właściciele firm eksportowych będą pewnie zadowoleni, zwłaszcza tych firm należących do zagranicznego kapitału, natomiast my wszyscy jako pracownicy, jako konsumenci przede wszystkim, no wcale zadowoleni nie będziemy, bo co z tego, że PKB może będzie o punkt procentowy wyżej, jak będzie nas mniej po prostu stać na mniej rzeczy. Będziemy musieli ograniczyć realnie swoje wydatki konsumpcyjne.
I tak to już jest w ekonomii, że nikt nigdy do końca nie jest szczęśliwy.
Jest zawsze coś za coś.
Zawsze coś za coś, no chyba, że w raju komunistycznym, ale do tego jeszcze nikt nigdy nie doszedł i oby tak pozostało. Krzysztof Kolander, analityk naczelny portalu bankier.pl, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.